Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Bolesław, znane takty muzyki, bardzo spokojnej i wyciszonej, mówią nam, że rozpoczynają się rozmowy niedokończone. Gościmy dzisiaj pana doktora Edmunda Krasowskiego, dyrektora oddziału IPN-u w Gdańsku, i temat, który już poruszyliśmy w pierwszej części naszych rozmów niedokończonych o godzinie 18, brzmiał i brzmi nadal. Niezależność Polski przede wszystkim. Witam panie doktorze.
Szczęść Boże, dobry wieczór państwu.
Pan doktor Edmund Krasowski jest obecnie dyrektorem oddziału IPN-u w Gdańsku, jak już powiedziałem. Był posłem dwukrotnie w naszym Sejmie, ale także jest znany, i chciałbym na samym początku przypomnieć, ze słynnego rejsu. Nie opłynął kuli ziemskiej dookoła, ani nie brał udziału w regatach, ja nie wiem, z Sydney dokądś tam.
Do Nowej Zelandii.
Tak, do Nowej Zelandii, ale przepłynął po raz pierwszy po wojnie światowej 30 czerwca 1990 roku z Elbląga do Gdyni. I to był rejs, który otworzył nam zalew wiślany dla polskiej żeglugi. Wszyscy bali się wyruszyć, wszyscy jakoś uważali, że będzie to sprawa niesłychanie polityczna, ale pan poseł, jak opowiadał o tym dzisiaj o godzinie 18, poinformował Sejm wszystkich, co trzeba, i z przyjaciółmi wypłynął po raz pierwszy od 1945 roku przez zalew wiślany do Gdyni. Ale będzie okazja i sam o tym opowie. Prosimy może o małe podsumowanie tego wszystkiego, o czym mówiliśmy o godzinie 18 w pierwszej części naszych rozmów niedokończonych. Niezależność Polski przede wszystkim.
To jest kwestia zasadnicza dla istnienia niepodległości, niepodległej Rzeczypospolitej. Po to robiliśmy rewolucję Solidarności w latach 80. Dlatego wywalczyliśmy częściowo wolne wybory w 89 roku, żeby w końcu Polska była krajem w pełni niepodległym, a więc niezależnym. I wspomniał ojciec o naszej rozmowie o tym pierwszym historycznym rejsie. To był właśnie taki przykład, jak trzeba walczyć co chwilę o tą kolejną cząstkę niezależności.
Nikt nam jej nie ofiaruje, nie
nikt nam nie ofiaruje,
nie
nikt nam nie przyniesie na tacy. My sami ją musimy wywalczać. Wywalczać w zasadzie każdego dnia. To była niezależność od realizacja niezależności od dyktatu radzieckiego jeszcze wtedy, w Cieśninie Pilarskiej i na części Zalewu Wiślanego należącego do Związku Radzieckiego, ale przecież mamy do czynienia z innymi niezależnościami ważnymi dla bytu narodowego naszego kraju. To, co działo się na początku lat 90., a więc tak, pełna pozorna w zasadzie demokracja, wolno już pierwsze wybory w 91 roku, i co z tych wolnych wyborów nam zostało? Tak jakby to, co zamierzaliśmy na początku w 89 roku realizować, jakby nam zaczęło uciekać. Uciekać, no dlaczego? Dlaczego zaczęło nam brakować tej pełnej niezależności? A to dlatego, że my nie oczyściliśmy kraju z zależności, które weszły razem z demokracją w nową Rzeczpospolitą. Tych zaszłości z lat PRL-u, z komunizmu, służby specjalne, jedne lekko zostały w zasadzie zreformowane, likwidacja SB, powołanie Urzędu Ochrony Państwa, w którym to Urzędzie Ochrony Państwa wielu funkcjonariuszy SB jednak zostało. Inni SB-cy uciekli z kolei do policji, ślad o nich zaginął na 15 lat, teraz ich odnajdujemy, teczki osobowe, i widzimy czym się niektórzy z nich zajmowali. Służby wojskowe, te specjalne, w ogóle nie zostały zmienione. Tylko zapisano, że zamiast wojskowych służb wewnętrznych będą wojskowe służby informacyjne, a cały sztab ludzki ze swoimi przyzwyczajeniami komunistycznymi pozostał niezmieniony. I tutaj brakowało nam tej walki o niezależność właśnie tych służb. Tych służb, które powinny służyć w pełni niepodległej Rzeczypospolitej, a jak pokazuje praktyka i historia, służyły często wielkim aferom gospodarczym, przez co traciliśmy my wszyscy poprzez olbrzymie straty w budżecie państwa.
Ale pan dotknął już bezpośrednio służb, ale słuchając pana, a przede wszystkim dat, które pan wymienił, 89-91, te lata, tam jakaś u pewnych tak zwanych elit, bo nie wiem, dzisiaj nazywać kogoś elitą, to jest niezbyt chyba dodatnie określenie i dlatego mówię tak zwanych elit, żeby się nie zachwycać tym słowem, że to były pewne elity. Słyszeliśmy takie słowa. Wasz prezydent, nasz premier. Myślę, że tutaj była jeszcze tęsknota, sentyment za tym, co odchodziło. To nie było tak, że powoli wchodźmy, tylko tam było więcej tęsknoty za tym, co odchodziło. Kiedy zaczęły się pewne już zdania dosyć krytyczne pojawiać, to też mówiono, że są ci ludzie, których zaczęto krytykować i to ja nie wiem, z taką rewerencją, że to są ludzie honoru, że to są ludzie, którzy coś tam zrobili. Więc próbowano budować w naszej wyobraźni taką pamięć, że tamte czasy znowu nie były takie złe i w ogóle no to też słyszeliśmy. Czy to nie było też rozdrabnianie niezależności i wolności?
To było uciekanie od niezależności, uciekanie od odpowiedzialności. Byli tacy koniunkturaliści w tych elitach, nie tylko u steru władzy, ale w różnych środowiskach, którym było wygodnie mieć obok siebie tych funkcjonariuszy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a najlepiej jeszcze jakiegoś reformatora z PZPR-u.
Socjalizm ludzką twarzą, no, jakie to coś, jest zupełnie...
Taka mała obłuda, ale wygodna dla nich. I oni uciekali od tych problemów zasadniczych dla nas, uciekali od tego, co my obiecaliśmy w kampanii wyborczej, może nie wszyscy właśnie obiecali, może tylko niektórzy, a nam się wydawało, że jak Solidarność wejdzie do Sejmu, no to odmieni los Polski na ten lepszy. Odmieniła Solidarność los Polski, ale nie na ten, który my chcieliśmy, tylko na taką Polskę zamieni. Nasza Polska nie była tą, o którą my walczyliśmy przez lata 80., a przed nami jeszcze pokolenia akowskie i to udręczone pokolenie z czasów stalinowskich. I ten entuzjazm jakby zaczął wyparowywać z ludzi. Ja to widziałem na spotkaniach z wyborcami. Wtedy, gdy byłem posłem, jeździłem bardzo często, miałem 500 spotkań w ciągu 4 lat. Otwartych spotkań, na których można było przyjść, powiedzieć, co się myśli o tym. I to, co ksiądz ojciec mówi, to tak ludzie postrzegali tą rzeczywistość. O, że przyszli ludzie, którzy chcą władzy, ale nie tylko władzy. Chcą też pieniędzy. Pieniędzy i zapominają o reszcie. I to właśnie było niebezpieczne dla naszej niezależności. To było trudne, jeśli chodzi o zmianę tej sytuacji wtedy, dlatego, że nie udało się, pomimo paru prób, doprowadzenia wtedy, w 1991 roku, do dekomunizacji lustracji. Tego właśnie te elity nie chciały. One się bały dekomunizacji lustracji. One po części byli z tamtą starą władzą, z tym systemem PRL-owskim, jakby organicznie już związani.
Więc cała historia Grubej Kreski, która jeszcze, jak pan pamięta, została nam zaargumentowana po chrześcijańsku, że my chrześcijanie musimy z tego zasłonę niepamięci puścić i tak dalej, była wynegocjowana z tymi grupami jako przepustka do tego, żebyśmy po grudzie szli do niezależności i do wolności. I przez lata to stało się wielkim ciężarem dla Polski, dla ludzi, którzy szczerze chcieli Polski wolnej i niezależnej.
Dla ludzi, dla poszczególnych ludzi. Podmiotem jest człowiek, przede wszystkim człowiek, a nie elity. I ci ludzie najwięcej stracili. Te lata są naprawdę stracone. Można było o wiele więcej przez te ostatnie kilkanaście lat zrobić, niż zrobiono. My wydaje mi się, że teraz musimy szybko odrobić te stracone lata. Mam nadzieję, że to się uda tym, którzy...
Premier mówi o przyspieszaniu.
No, przyspieszaniu. Tak. Porozumienie Centrum też chciało w 91 miało takie hasło przyspieszenia i zaczęto nas wtedy okropnie zwalczać. Potwornie nas zwalczano wtedy.
Tak, więc niezależność Polski przede wszystkim. W czym pan by tutaj zaproponował jako pilną pracę nad niezależnością Polski? W czym pan widzi w tej chwili, co by trzeba było przedsięwziąć, szeroko rozumiejąc naszą pracę nad niezależnością, wolnością?
No przede wszystkim państwo musi być uczciwe. Musimy wiedzieć, skąd, dlaczego tak niewielka grupa obywateli w naszym kraju jest tak bardzo bogata, dlaczego większość zdecydowana społeczeństwa jest biedna, to my wiemy, bo nie ma pieniędzy. Ale Polska aż tak biednym krajem właśnie nie była. Gdzieś ten majątek narodowy uciekł nam. Uciekł do, znowu wkraczamy, do pewnej elity. Do pewnej elity, która korzystała przez te lata z różnego rodzaju powiązań, układów wywodzących się jeszcze z PRL-u i ze służb specjalnych. I to jest właśnie niesprawiedliwe. I to trzeba zmienić, to trzeba naprawić. Tą rzeczywistość aktualną, którą mamy, trzeba po prostu wyczyścić, żeby każdy wiedział, że osoby, które posiadają majątek w sposób uczciwy, to jest ok, ale tam, gdzie są niejasności, to trzeba to wyjaśnić. A jak się nie potrafi wyjaśnić, to trzeba ten majątek zwrócić narodowi. Po prostu. Ludzie na to zasłużyli. Zbyt wiele. Olbrzymie ofiary Polacy ponieśli, by wywalczyć Polskę niepodległą. I nie może być tak, żeby pewne elity poprzez te ofiary mogły się tak nieuczciwie wzbogacić. I zawsze ja z tym walczyłem, zawsze o tym mówiłem, gdy byłem posłem i później, a teraz jako dyrektor IPN-u widzę, jak wielkie były powiązania służb specjalnych właśnie z elitami tak zwanymi gospodarczymi na początku, szczególnie lat 90., gdzie okradanie majątku narodowego było na wielką skalę.
Takie może jeszcze ogólne pytanie, niezależność Polski przede wszystkim. Jak to jest, że tę niezależność najmniej rozumieją politycy z naszej strony, z tych ludzi, którzy chodzą po ulicy, którzy nazywamy, że jesteśmy normalnymi zjadaczami chleba, nie należymy dziękować Bogu do elit, że władze nie bardzo to rozumieją. A rozumieją to zwyczajni ludzie. Co to jest niezależność? Co to jest wolność? Powtarzają to słynne zdanie, tyle wolności, ile mamy własności. Ludzie zwyczajni to rozumieją. Elity jakoś ciężko mają do pogodzenia stanu swojej wiedzy z tą właśnie sprawą. Wolność i niezależność.
To faktycznie coś takiego jest. Ja to widziałem wcześniej, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jest politykiem, a za takich uważamy posłów, senatorów przede wszystkim, to oni powinni znać konstytucję. Konstytucji jest zapisane, że ci ludzie mają służyć Polsce. Sposób w
ale
pełni
każdy z nich
oddany.
Zawsze tak mówił, że służy Polsce, że wam służę do wyborów.
A proszę ojca, chyba nie każdy nawet to mówi. Mam wrażenie, że oni już nawet tego często nie mówią, bo to już nie ma większego znaczenia. Trzeba właśnie o tym mówić, ale też pokazywać, że się to realizuje. Przepraszam, znowu wracam do wątku osobistego. Gdy byłem w parlamencie, to ja mówiłem, kampanii wyborczej, co chcę zrealizować i później z tego się sam rozliczałem. Poprzez spotkania z wyborcami, poprzez informacje, które przekazywałem do prasy, do dziennikarzy. Tylko ja mam wrażenie, że właśnie tego obywatelskiego podejścia do traktowania obywateli jako podmiota, a Polski, Rzeczpospolitej jako świętości zbyt dużo nie ma. Zbyt dużo nie ma. Obnoszenia może trochę jest, ale nawet jak się nie obnoszą, to nie oznacza, że jest taka troska o nasze wspólne dobro. Tego mi brakuje.
Wolność i niezależność Polski przede wszystkim, więc walka z korupcją, zmiana służb, otwarcie archiwów. Ale znowu jestem z tłumu czy z rzeszy tych zwyczajnych ludzi i pytam się, co będzie miał zwyczajny człowiek z walki z korupcją, ze zmianą służb, z otwarciem archiwum. Wydaje mi się, że trzeba by tutaj mówić z tymi ludźmi, czyli z całą rzeszą Polaków, o ekonomii, czyli o pracy, o godziwym wynagrodzeniu. Trzeba mówić o edukacji, która niesie otwarcie na świat, no i daje właściwą pozycję człowieka. Jeszcze by trzeba mówić o rodzinie, którą musimy chronić, którą musimy budować i dać jej godne życie. Mieszkanie, pracę, rozwój.
Wszystko się zgadza, ale czy nie jest to nienormalne, że w 2006 roku nauki społecznej w liceum uczy były funkcjonariusz SB, który zwalczał w dodatku jeszcze Kościół katolicki w Polsce?
Jest wiele takich anomalii.
Ja nie wiem, czy to jest anomalia. Wielu funkcjonariuszy SB właśnie dorabia sobie w ten sposób, bo oni mieli wykształcenie historyczne, prawnicze i poszli sobie do szkół. I co na to rady pedagogiczne? Dlaczego przyjmowały takich ludzi do nauczania własnych dzieci? To też jest trochę nienormalne. Oni szukają pracy, dodatkowego zarobku, ale gdzie jest wyczulenie z naszej strony?
Czyli otwarcie archiwum to nie jest tylko przerzucanie dokumentów.
To nie jest przerzucanie dokumentów.
I pisanie spisu treści, kilku faktów i orzeczenie, że ktoś. To nie jest tylko to.
Nie,
to
nie.
Jest budowanie także historii.
To jest budowanie historii, ale z drugiej strony jest to oczyszczanie właśnie szkół, uczelni z ludzi, którzy nie powinni nauczać naszej młodzieży, bo nie mają do tego moralnego po prostu prawa. Jeżeli ktoś utrwalał system komunistyczny, to nie może nauczać historii, nauk społecznych naszej młodzieży.
Walka z korupcją, która się rozpoczyna, zawsze były te ideały w Sejmie. Czy za pana kadencji też mówiono o walce z korupcją?
No, było kilku posłów.
Przypomnijmy pana kadencję w Sejmie.
Było kilku posłów.
Ale to był rok
1990. Mówimy o latach 89-93.
89-93.
Co więcej, próbowałem jeszcze w 89 roku, gdy była ta słynna debata w Sejmie z panem wicepremierem, ministrem finansów Leszkiem Balcerowiczem na temat ustaw gospodarczych, które miały urynkowić naszą gospodarkę, to wtedy zadałem bardzo trudne pytanie panu ministrowi finansów dotyczące relacji pomiędzy polskim złoty, tak zwanym rublem transferowym, a dolarem amerykańskim. To pytanie o tyle było zasadne, dlatego iż przewidywano ustanowienie stałego kursu złotego w stosunku do dolara na około 10 tysięcy złotych przy inflacji 200%.
Zupełnie trudne to do przeliczenia.
Bardzo łatwe do przeliczenia. Jeżeli ktoś wpłacił milion, powiedzmy 10 miliard złotych, starych złotych, to po roku mógł mieć 200% więcej, jeżeli trzymał to w banku, prawda? I wymienić po stałym kursie 10,5 tysiąca złotych na dolary i mieć mnóstwo dodatkowych dolarów. I to znaczy, że w tym pytaniu...
Jaka racja ekonomiczna decydowała o takim wielkim procencie? Czy dyktowała taki wielki procent?
Ja właśnie tego nie rozumiałem, dlaczego
A dziś pan rozumie?
No tak, to była wiedza dla
wtajemniczonych, mających
ależ
pieniądze,
oczywiście, mających
którzy
pieniądze,
mogli dwa miesiące pomnożyć swoje fortuny.
Dwa miesiące albo przez rok, jeżeli byli pewni, że przez rok ten kurs będzie utrzymany.
Faktycznie
a byli pewni, ten kurs,
bo się informowali.
Bo się informowali. A kto miał dostęp do tych informacji? No poprzez służby specjalne przede wszystkim. I te wieści się szły w kręgach tych służb specjalnych i agentury. I to był początek. I to mnie zaniepokoiło. I dlatego zwróciłem uwagę na zjawiska korupcjogenne w naszej gospodarce. Bardzo pomagał mi poseł Czesław Nowak, ówczesny, w tych sprawach. Wspomagał mnie w wielu moich inicjatywach. A później, pod koniec 90 roku, no, wykryłem aferę rublową, polegającą na fikcyjnym eksporcie różnych towarów do Związku Radzieckiego. Szły faktury, a nie było towaru. A ze Związku Radzieckiego do Banku Handlowego SA przychodziły przekazy w rublach transferowych, tych fikcyjnych, tak zwanych rozliczeniowych, które wymieniano po 2000 zł Na przykład transakcja była na 1 000 000 rubli transferowych, to trzeba to pomnożyć przez 2000 i mamy 2 miliardy zł wypłacone w gotówce jakiemuś biznesmenowi. Ale Bank Handlowy musiał wziąć te pieniądze z Narodowego Banku Polskiego. I w sumie zbierało się tego 10 bilionów złotych, czyli Narodowy Bank Polski musiał dodrukować 10 bilionów złotych, co nakręcało właśnie tą inflację 200%, i na czym najwięcej stracili najbiedniejsi, a przede wszystkim polscy rolnicy. Oni wiedzą najlepiej, jakim gniły ziemniaki, które miały być wyeksportowane do Związku Radzieckiego. Bo jeszcze wtedy był Związek Radziecki. I tak się zaczęło. Ale jaka reakcja w Sejmie była? No bardzo trudna reakcja dla nas, no bo w pewnym momencie patrzyli na mnie jak, no, z innego świata człowiek tu przybył.
Czy on nie rozumie tego, czy nie mógłby się włączyć
przecież to
w tę koniunkturę,
no
proponowano, i manna wyleciała z
nieba. A proponowano mi, faktycznie proponowano mi udział w intratnej Radzie Nadzorczej pewnego przedsiębiorstwa handlującego bronią, bo zobaczyli, że zbyt mocno się tym interesuje. Powiedziałem, nie, dziękuję państwu. Mnie interesuje suwerenność Polski, właśnie niezależność Polski finansowa, gospodarcza, a nie okradanie kraju. No i to był początek, a dalej to były próby również poprzez salę sejmową, uchwalenie ważnych dwóch uchwał, które miały przeciwdziałać aferze paliwowej. To jest na piśmie. Sejm zobowiązywał rząd polski do walki z aferzystami, którzy przemycali na wielką skalę różnego rodzaju paliwa do samochodów i nie tylko. I druga uchwała, która dotyczyła uchwała, ile próba postawienia przed Trybunałem Stanu odpowiedzialnych za tak zwaną aferę alkoholową, w tym wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza. Prawie ta próba się udała, bo zabrakło zaledwie 6 głosów, żeby Sejm przyjął uchwałę stawiającą kilku ministrów, w tym Balcerowicza, przed Trybunał Stanu. I, czyli te próby były podejmowane. Jednak udawało się łamać sumienie posłów, no zmuszać posłów do tego wysiłku, no wysiłku o nazwie uczciwość, że to jednak jest walka o Polskę, o byt
budzić
Polski.
To raczej budzić sumienia.
No ale w 93 roku do władzy doszło SLD i to w całej mocy i te 4 lata
całkowicie. Wiemy, w jakiej sytuacji to wszystko było. Tak. Ostatnio wspominaliśmy także tutaj w jednej z audycji w Radiu Maryja, jak doszło do zmiany układu, bo ten układ pierwszy nie został zniszczony, nie został odrzucony, musiał powrócić i to chyba powrócił triumfalnie. Jest godzina 22, minut 8. W Radiu Maryja trwają rozmowy niedokończone. Gościem programu jest pan dr Edmund Krasowski, dyrektor oddziału IPN w Gdańsku, a tematem naszym to temat, który porusza każdy właściwie Polak, niezależność Polski. Przede wszystkim brzmi on pięknie, prawie jak hasło. I teraz chciałbym już zaprosić naszych radiosłuchaczy, do rozmów na antenie Radia Maryja, do zadawania pytań panu dyrektorowi Edmundowi Krasowskiemu z Gdańska na tematy, które już tutaj zostały poruszone wielowątkowo, bo niezależność i wolność buduje się z takich przestrzeni, które dotykają bezpośrednio nasze życie, ale także taką wielką społeczność, jakim jest nasza ojczyzna Polska. Więc telefony do naszego studia dla Polski Północnej są następujące. 655 23 55 i Polska Południowa ma swój osobny numer 655 23 56, kierunkowy 056 do Torunia i z zagranicy. Także oczekujemy głosów pod numerami 655 23 33, 655 23 66. I oto pierwszy słuchacz połączył się z nami, tu Radio Maryja, trwają rozmowy niedokończone właśnie w Radiu Maryja, tematem jest niezależność Polski przede wszystkim. Gościem naszym jest pan dr Edmund Krasowski, dyrektor oddziału IPN w Gdańsku. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Sławek z Niemiec dzwoni. Ja mam do pana dyrektora takie pytanie. Bo wiadomo, niezależność Polski ma, to jest dosyć obszerny temat, ale ja też upatruję się tutaj takiego problemu w tym wszystkim. Czy widzi pan możliwość ponownego zajęcia się przez IPN osobami, które przez wcześniejsze wyniesienie ich teczek z archiwum, jak i przez sąd lustracyjny oczyściły się? Chodzi mi szczególnie o osoby, występujące dziś w mediach jako jakieś autorytety, żeby było śmieszniej, osoby te dziś zakładają sprawy w sądach ludziom uczciwym o zniesławienie, powołując się właśnie na te wyroki sądu lustracyjnego. No, tyle mam do powiedzenia. Serdeczne pozdrowienia.
odwzajemniamy te pozdrowienia.
Dziękujemy serdecznie. Wyroki sądu lustracyjnego są ostateczne. Nie można ich wzruszyć. I to jest ten problem. Jest orzeczenie również Trybunału Konstytucyjnego, które stwierdza, że osoby uznane za przez sąd lustracyjny, że nie kłamały w swoim oświadczeniu lustracyjnym, muszą być uznane przez Instytut Pamięci Narodowej za osoby pokrzywdzone. I to są względy formalno-prawne. Ja wiem, że wielu ludzi może uważać w wielu przypadkach, że jest to niesprawiedliwe, bo mają inną wiedzę na ten temat, ale są to wyroki sądów. My nie możemy zmieniać tych wyroków sądów i być może dlatego właśnie następuje zmiana ustawy, to znaczy nie tyle zmiana, ile próba póki co likwidacji sądu lustracyjnego i wprowadzenie ustawy o otwarciu, ogólnie mówiąc, zasobów archiwalnych IPN-u dla wszystkich obywateli. A to oznacza, że będziemy mogli wiedzieć, co na daną osobę publiczną służby bezpieczeństwa zebrały, jakie materiały zebrały. I tyle. Więcej trudno mi powiedzieć. Dlatego trzeba uważać właśnie, jeżeli jest taki wyrok sądu lustracyjnego, jeszcze poparty wyrokiem sądu konstytucyjnego, co się mówi po prostu, bo może się stać duża krzywda. Po co tak dosłownie wprost oskarżać? Są to pewne zagrożenia i niebezpieczeństwa, bo prawo póki co jest takie, a nie inne. Będzie nowa ustawa o otwarciu zasobów archiwalnych, także każdy obywatel będzie wiedział o danej osobie publicznej, jakiego typu materiały bezpieka wytworzyła na tą osobę publiczną i będzie mógł mówić o IPN opublikował na stronie internetowej, że dana osoba to był kiedyś zarejestrowany jako tajny współpracownik, na przykład w latach tam na początku 70., a potem działał na rzecz niepodległości kraju. I teraz każdy może sobie dopowiedzieć, czy jakiego typu to było zło, czy można wybaczyć, czy nie można wybaczyć. To są bardzo trudne sytuacje i musimy do tego podchodzić bardzo roztropnie.
Bo to jest kwestia informacji, a później ta kwestia moralna.
Najpierw jest informacja, a później jest interpretacja.
Tak, halo. Jeśli mamy kolejnego słuchacza, wiem, że już mamy i oczekuje nas. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Maria z Sopotu.
Szczęść Boże.
Chciałam zapytać, co pan dyrektor sądzi o akcji wrocławskiego IPN-u, akcji plakatowej Twarze Bezpieki. Czy taką akcję lub jakiś inny sposób ujawnienia funkcjonariuszy SB z naszego terenu pan dyrektor przewiduje? Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Jest to fantastyczna akcja. Ja jestem zwolennikiem tego typu akcji. Jak pani wie, robiliśmy podobne akcje.
W Krakowie także.
Ale również w naszym oddziale gdańskim, w naszej wspaniałej sali wystawowo-konferencyjnej imienia generała Fildorfa Nila, pokazywaliśmy również Twarze Bezpieki. Może jeszcze nie gdańskie, chociaż w stosunku do paru lokalnych esbeków już mieliśmy również seminaria. Ale co jest teraz najważniejsze? To, że my pokażemy cały skład osobowy bezpieki gdańskiej, elbląskiej, czy bydgoskiej, włocławskiej, toruńskiej, czy słupskiej, to jest oczywiste, to jest kwestia tylko czasu, ale już chociażby dzisiaj był u nas w oddziale na Polankach w Oliwie, w Gdańsku, ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, i uzyskał informację, bo o taką wystąpił, kto z funkcjonariuszy SB go inwigilował i otrzymał oficjalne od nas pismo z pieczęciami, kto z imienia i nazwiska gdzie się urodził, ile ma lat, jakie zajmował stanowisko w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych, i ojciec Stanisław podał do publicznej wiadomości te dane. Jutro gazety pomorskie opublikują tych funkcjonariuszy i to też jest właśnie droga do ujawniania tych, którzy niszczyli w Polsce demokrację, nie dopuszczali do niepodległości i niszczyli poszczególne osoby.
Dziękuję. Halo, kolejny słuchacz.
Witam serdecznie i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie dyrektorze, chciałem tak troszeczkę do uzupełnienia, bo mówił pan, że może nie jestem doinformowany, być może, ale chciałem pana uprzejmie zapytać, czy pan osobiście jako dyrektor Instytutu występował o zbadanie tych szczątek?
Tak, tak, oczywiście, to było oficjalne.
Ale czy pan, czy poprzednik?
Nie było poprzednika.
No jak? No, dlaczego nie było? Był pan Maciej Schulz.
Nie zrozumiałem.
Pan Maciej Schulz był dyrektorem Instytutu.
Pan Maciej Schulz.
Ale przed panem.
Tak, pan Maciej Schulz jest naczelnikiem Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni.
Ale przeciwko... czy on występował, czy pan już występował?
To występuje naczelnik, ale dyrektor to wszystko nadzoruje.
Tak, ale czy za pana już, bo pan był w tej kasie chorych.
Ale to była funkcja społeczna. W Radzie...
I pan występował osobiście.
Tak, bo dyrektor podpisuje, proszę pana, noty obciążeniowe za wykonanie czynności. I tak jak mówiłem, to bardzo dużo kosztowało. Przy tak bardzo skromnym naszym budżecie, jak pan wie, za tamtych czasów...
Poprzedniego prezesa.
To było... Bardzo w Sejmie cięto nasze wydatki i w Senacie. To kosztowało dużo pieniędzy i ja taką decyzję podjąłem. Ja podjąłem decyzję, żeby te szczątki zbadać, a od strony procesowej podpisuje pismo oczywiście stosowny prokurator, w tym momencie naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Tylko musimy powiedzieć, o czym my mówimy, bo panowie wiedzą, o czym mówią, a słuchacze w ogóle nie wiedzą, o czym my mówimy
no
w tej
właśnie.
Chwili.
Mówimy o, możemy powiedzieć o wspaniałej legendzie już, żywej legendzie dotyczącej haniebnego mordu na 17-letniej sanitariuszce oddziałów majora Łupaszki, który przyszedł z Wileńszczyzny ze swoimi szwadronami na Pomorze, na Kaszuby w 1946 roku i kontynuował walkę z NKWD, UB i komunistami, licząc na to, że jesienią tego roku wybuchnie trzecia wojna światowa. I Danuta Siedzikówna, Inka, na polu walki opatrywała tak naszych żołnierzy Armii Krajowej, jak i rannych milicjantów, a że...
Miała lat 17.
Miała właśnie skończyć lat 17 za tydzień, jak ją zamordowano 28 sierpnia 1946 roku. A dlaczego ją aresztowano? Chciano złamać morale walki u żołnierzy majora Łupaszki. To był czerwiec 1946 roku i chciano dać przykład, że każdego będziemy niszczyć, mordować w sposób haniebny. To był mord sądowy. My zresztą próbowaliśmy oskarżyć prokuratora, który podpisał, który żądał kary śmierci dla Inki. On żyje jeszcze, a nam uciekł niestety przed oskarżeniem go, uciekł w chorobę psychiczną. Tak. Także historia jest niesamowita.
Inka została zamordowana i nikt nie wie, gdzie została pochowana.
Tak,
chodziło...
I próbowaliśmy kilka lat temu na podstawie domniemania, że szczątki, które udało się wykopać przy jednej ze ścian w aresie śledczym na Kurkowej w Gdańsku, to mogą być szczątki Inki. I porównywaliśmy skład DNA żyjącej jej siostry ze składem DNA, który udało się wydobyć z tych szczątków, z tych kości. Niestety nie pokryły się te składy.
Halo, bardzo proszę, kolejny
głos. Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Ryszard z Polski Południowej.
Witamy panie Ryszardzie.
Witam ojca prowadzącego i szanownych gości. Ja chciałem spytać o taką sprawę. Czy IPN w dalszym ciągu zajmuje się ściganiem zbrodniarzy stalinowskich? Tu chodzi mi o prokuratorów i śledczych, którzy mają na sumieniu wiele istnień Polaków. i do dziś pobierają wysokie emerytury, gdzie ich ofiary do dziś są po prostu, żyją, w większości żyją w nędzy. Niektóre z tych osób w ogóle się bały ujawnić. I to była pierwsza sprawa. I czy, znaczy chodzi mi o to, czy IPN w dalszym ciągu ściga. Druga sprawa taka, ja złożyłem papiery do IPN-u, bo byłem kilkanaście razy, były próby werbunku mnie. I po czterech miesiącach dostałem z IPN-u informację, że nie posiadam żadnych, znaczy IPN nie posiada żadnych akt. A wiem, że rozmawiałem kiedyś z nieżyjącym już doktorem Leszkiem Andrzejem Szcześniakiem, który mówił, że jeżeli było tyle prób, to muszą być jakieś dane na mój temat w IPN-ie. No i robiłem ponowienie po jakimś czasie i dostałem ponowną odpowiedź negatywną. To wszystko. Dziękuję bardzo i przechodzę na antenę.
Dziękujemy, panie Ryszardzie. Ja mam tylko takie pytanie, czy w ogóle IPN ściga? Nie, IPN czyta akty i upublicznia, czy też ściga?
Właśnie podałem przykład, że w przypadku Inki, Dańki Siedzikówny, my próbowaliśmy oskarżyć właśnie prokuratora, to jest odpowiedź na to pierwsze pytanie, który żądał kary śmierci, ale zanim uciekł on w chorobę psychiczną, to opowiadał, że on nie miał świadomości, bo był niedoświadczonym prokuratorem, że to pierwsza rozprawa jego było. I w toku
czy wydać czynności wyrok śmierci, czy nie, tak, to zupełnie to jest tak, można w braku doświadczenia.
Tak próbował się usprawiedliwiać, ale nasz prokurator dotarł dokumenty świadczących o to, że 15 minut wcześniej żądał, bo to były takie kapturowe procesy. Skład jednoosobowy, prokurator bez adwokata praktycznie.
10-15 minut 10-15, tak zwanego uzasadnienia.
15 minut wcześniej też żądał kary śmierci. Z kolei na młodego chłopaka, to był rok 46 przecież, Niemca Klausa Baumana, 19 lat, lekko niedorozwinięty chłopak, znalazł zardzewiałą broń w lesie, jakiś muszkiet, z tego muszkietu zastrzelił sarnę, ktoś doniósł, że ma broń, UB zrobiło rewizję, znalazło tą broń, on nie rozumiał języka polskiego, spisali protokół, że brał udział w jakimś sabotażu, podpisał to, wyrok wykonano, czyli miał doświadczenie. Czyli my też, jeżeli mamy dowody procesowe, proszę pana, to też ścigamy prokuratorów i co więcej, my ścigamy prokuratorów, ścigamy funkcjonariuszy służby więziennej również, żeby nie myśleć tylko, że funkcjonariuszy SB, czy też milicjantów, którzy maltretowali naszych polskich patriotów walczących o niepodległą Polskę. Ale co do tego drugiego pytania, próby werbunku, nie ma danych, nie ma dokumentów. No, zapewniam pana, że jak dostał pan taką odpowiedź, to jest prawdziwa po prostu odpowiedź.
Halo, prosimy kolejnego słuchacza.
Szczęść Boże. Ja chciałbym powitać pana Edmunda. Może tak. Może
skąd telefon? Proszę się przedstawić, jeśli można.
Z Polski Centralnej.
Dziękuję.
Może w ten sposób zacznę. Ja pana Edmunda znam.
To miło.
Mówiło się wtedy do niego pan Mundek. Może ja sobie pozwolę w ten sposób również.
Tak, przechodzimy do rzeczy.
Słucham?
Przechodzimy już do pytania.
Taka interesuje mnie sprawa, raczej osobista. Słuchaj, Mundek, powiedz wprost, jak było z twoimi wyjazdami do Szwecji w 75-76 roku, wakacje? No nie wiem, czy później, bo później się kontakt zerwał. A po drugie, wiem, że skończyłeś astronomię i interesuje mnie, z czego doktorat zrobiłeś, bo jest to dosyć dziwna koincydencja. Dyrektor IPN-u w Gdańsku, a no, kierunek jakby nie historyczny. To tyle, tak?
Dziękujemy.
Pozdrawiam. Szczęść
dziękujemy.
Boże.
Bardzo osobiste pytanie.
Bardzo osobiste pytanie. W 75 roku nie byłem w Szwecji. W 76 roku pojechałem do Szwecji razem z moją mamą. Otrzymaliśmy promesję dewizową. Wtedy promesje dewizowe wydawano, a później przez dwa kolejne lata nie otrzymywałem paszportu. Ktoś doniósł, że pracowałem w Szwecji. Faktycznie pracowałem, bo wielu polskich studentów, wtedy około 20 tysięcy studentów, wyjechało do Sztokholmu i tam sobie w czasie wakacji dorabiało. Ja nie zrobiłem doktoratu z astronomii. Faktycznie to było moje wielkie marzenie. W 79 roku nawet wyjechałem po studiach zaraz do Londynu po to, żeby z referencjami od swojego profesora, promotora pracy magisterskiej, po to, żeby tam trochę zarobić pieniędzy na przelot do Nowej Zelandii i w Nowej Zelandii chciałem pracować w obserwatorium astronomicznym. Ale coś mnie w grudniu, w okresie Barbudki, tknęło po wysłuchaniu przemówienia Gierka do górników, że w Polsce zbliża się kryzys i mogą być niepokoje społeczne. Nie wiem, miałem taką duszę już niepokorną, zresztą na studiach od 76 roku już konspirowałem różnego rodzaju broszury podziemne, kolportowałem książki, miałem własną drukarnię przez 2 lata i wróciłem do Polski, a potem to już normalny czas Solidarności. Dla mnie to był czas służby w wojsku i tak dalej. Zbyt dużo osobistych rzeczy bym powiedział.
Wątki osobiste, a kolejny słuchacz już by chciał z nami rozmawiać. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego dzisiejszą audycję oraz pana gościa, pana Edmunda Krasowskiego i wszystkich radiosłuchaczy. Moje imię Joanna z Warszawy.
Witamy panią.
W okresie chciałabym się odnieść, bo temat jest rzeka. Niezależność Polski jest problemem ciągle otwartym. Teraz niezależność trzeba by rozpatrywać w świetle też między innymi Unia Europejska, a Polska i jej, prawda, niezależność, ale to już jest też bardzo szeroki temat, tego nie dotykam. Chciałabym tylko przypomnieć kilka rzeczy związanych z Solidarnością lat 80. z terenu Warszawy, moje obserwacje, zresztą nie tylko moje. Solidarność miała bardzo trudną sytuację i wewnętrzną, i zewnętrzną. Do Solidarności, jak potem dowiedzieliśmy się, dochodzili ludzie z ubecji, dochodzili ludzie z milicji, podawali się za solidarnościowców i tak się mówiło, że na jednego członka Solidarności mamy 2 ubeków. To znaczy niekoniecznie to byli ubecy, ale w każdym razie ludzie wrodzy Solidarności. Więc to była jedna trudność, że z miejsca, prawda, była inwigilacja i sterowanie. Druga sprawa, którą obserwowałam i zrozumiałam dopiero po tym, jak się to skończyło, to do Solidarności napchało się bardzo dużo członków KOR-u, który podawał się, nie podawał się, że to jest Unią Wolności, ale na przykład w kościele świętego Stanisława Kostki była ich tam cała grupa. Nie chcę nazwisk wymieniać, bo to nie moja sprawa, od tego są, prawda, służby specjalne i naukowcy. Niemniej jednak była to grupa, która przychodziła do kościoła, wysłuchiwała tego, co ksiądz Jerzy mówi, a potem do widzenia, wychodzili z kościoła. Bardzo często takimi grupkami sobie stali i jeszcze komentowali, co ksiądz Jerzy mówi. Chodziło o to, żeby księdza Jerzego osaczyć. Osaczyć. On się nie dał osaczyć, ale był człowiekiem młodym. Niezorientowanym to było wszystko przecież świeże, nowe. Kapłani w różnych kościołach bali się tego ruchu, chcieli zachować swoją taką, prawda, od zakrystii, prawda, postawę spokojną, a ci kapłani z kolei, którzy wyszli Solidarności naprzeciw, oni byli na oczku ubecji, też mieli bardzo trudną sytuację. Ja pamiętam tylko taką rzecz, kiedy zostali zwolnieni z więzienia ludzie będący przy kościele Stanisława Kostki, to myśmy się bardzo cieszyli. Patrzyliśmy w nich, rzucaliśmy im się niemalże na szyję. A połowa tych ludzi, to wszystko byli ludzie z Unii Wolności. Teraz by można było wymieniać te wszystkie nazwiska. Oni wiedzieli, co robią. Oni chcieli rozmazać Solidarność, a zwłaszcza na Żoliborzu KOR był bardzo mocny, mieli swoją, jeszcze się chwalą swoimi filmami w telewizji, tam na Mickiewicza chyba 25, tam się spotykali Kuroni i wszyscy inni. I oni działają do dzisiaj, oni działają tylko po prostu inaczej. I my nie bądźmy naiwni. A z drugiej strony ci ludzie, robotnicy, mniej więcej moi uczniowie z Huty Warszawa, przychodzili do mnie: pani profesorko, co to się dzieje? Myśmy byli w Solidarności, narażaliśmy się, aresztowani byliśmy, a teraz nas wszystkich odsunęli. Dlaczego? Ja mówię: dziecko, ja sama nie wiem dlaczego. Ja też byłam odsuwana. Szłam nieraz do kościoła, to bardziej byli urzędnicy z terenu traktowani, ci z Rady Narodowej i wszyscy, niż my Solidarności. Wyście się nie wygłupiali, kiedyś jeden z proboszczy do mnie mówi: co wy się tak wygłupiacie i koło tego popiełuszki skaczecie. Dziękuję bardzo, bo za dużo mówię.
Dziękujemy pani Anno.
Ale
Boże,
boli to wszystko. Ojcowie kochani, boli nas Solidarność. Bo widzimy, że to nie ta droga nadal jest. To nie ta droga.
Dziękujemy,
teraz byśmy się zachwycili Unią Wolności, tą Unią Europejską. A co robią z naszą w tej chwili z tymi sprawami płodu? Co robią z naszą mentalnością narodową, chrześcijańską, katolicką? Chcą
tam
nas
też
rozmazać?
Mieści się nasza niezależność.
Proszę pana, jeszcze jedno słowo powiem. Kiedy ja nie głosowałam na wejście do Unii Europejskiej, a jednak i Kościół nam podpowiadał, po co, na co. Przedtem dziękuję.
Dziękujemy pani Joanno. Szczęść Boże.
Co mogę powiedzieć? Faktycznie czasami było wrażenie, że więcej jest esbeków niż normalnych ludzi, ale to tylko wrażenie. Statystyki są jednoznaczne i mówią, że na koniec lat 80. tajnych współpracowników było około 80 do 90 tysięcy. Ta liczba wzrosła z początkiem lat 80. trzykrotnie, czyli bardzo aktywna służba bezpieczeństwa była. Mocno nas inwigilowali, my już słabliśmy pod koniec lat 80. Oni myśleli, że rosną w sile, po czym okazało się, że mamy szansę na wybicie się na niepodległość. A co do osaczania księża Jerzego Popiełuszki, to ma pani rację. My w naszych archiwach mamy dokumenty dotyczących wielu księży, nie tylko księży, ale i ludzi Solidarności, którzy byli osaczani również przez agenturę, która miała zniechęcać, deprymować tych ludzi do walki o niepodległą Polskę. To było w ramach różnych planów operacyjnych, gier operacyjnych. Czasami były to haniebne gry i myślę, że będziemy mieli też wiele aktów oskarżenia związane z tymi grami politycznymi, bo wykraczały poza ówcześnie obowiązujące prawo.
Halo, bardzo prosimy.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z Opola. Ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie, czy IPN ma szansę jakoś wpłynąć, nie wiem, na Sejm, na parlament, na media, żeby wreszcie ruszyły z tymi mordercami różnych Polaków i różnych obcokrajowców, którzy byli, no na przykład chodzi mi o Morela. On jest inaczej. Mniejszość niemiecka wyśmiewa, że Polska nie przeprasza za Morela, który mordował w Świętochłowicach, Pyskowicach, Katowicach. Jest to sprawa znana. Bierze nadal wysoką emeryturę, mieszka sobie w Izraelu i śmieje się z Polski wszystkiego. Czy może mniejszość, a może ktoś wpłynąłby, żeby wreszcie po prostu dokonano ekstradycji i został osądzony za te morderstwa? Pierwsze pytanie. Drugie. Czy kiedy dokończy IPN sprawę ojca Hejmy? Znam trochę ojca Hejmo, ale boli mnie, że kiedy był w Rzymie, nie wysłuchano go, opluwano go z każdej strony. Nawet ostatnio redaktor Czaczkowska Rzeczypospolitej pisała o nim bardzo brzydko. Natomiast ja nie usłyszałem żadnego nazwiska ubeków, którzy go przesłuchiwali przez lata, jak się nazywali, gdzie mieszkają, ile pieniędzy biorą, jak uciekli z Polski i tak dalej. Podobnie, jeśli chodzi o więź. Przykro mi, ale nie mam sprawa księdza Czajkowskiego jest bolesna i również się modlę za niego, ale nie usłyszałem, jacy ubecy go przesłuchiwali, jakie brali pieniądze, gdzie mieszkają, co robią. I wreszcie, czy więź boi się po prostu ujawnienia tego, czy boi się pani minister od utajnienia nazwisk? No bardzo przepraszam. Prawda powinna być pełni pokazana. Może się mylę. Proszę mnie ewentualnie skorygować. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem i serdecznie pozdrawiamy.
No, trudne pytania, dlatego że jeśli chodzi o ojca Hejmo i sprawę ojca Czajkowskiego, to jest jakby obok mnie jako dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Ja mogę tylko Państwu i Panu powiedzieć tyle, że jeśli chodzi o akcję operacyjnego rozpracowywania duchowieństwa w czasie przed i po wizycie papieża Jana Pawła II w Trójmieście w czerwcu 1987 roku, to dzisiaj rozpoczęliśmy proces poprzez osoby pokrzywdzone ujawniania tych funkcjonariuszy SB, którzy poszczególnych księży rozpracowywali i inwigilowali i oczywiście próbujemy odszyfrowywać, jeżeli uda nam się odszyfrować, kto się kryje pod danym pseudonimem tajnego współpracownika, to oczywiście takie dane osoby pokrzywdzone otrzymują. Póki co możemy to robić poprzez osoby pokrzywdzone, bo tak jest skonstruowana ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej. Nowa ustawa o zasobie archiwalnym, który z mocy ustawy będziemy mieli obowiązek ujawnić, mówi, że jeśli chodzi o funkcjonariuszy SB wszystkich i wykaz ewidencyjny tajnych współpracowników, to będziemy mieli 3 miesiące na ujawnienie ich wszystkich w skali całego kraju. I no, zrobimy to w miarę naszych możliwości, a znając pracę moich archiwistów, wiem, że się uporamy. Notabene jutro ksiądz Jankowski przychodzi do nas na Polanki w Gdańsku, w Oliwie i otrzyma wykaz kilkudziesięciu nazwisk, między innymi funkcjonariuszy SB, którzy go w czasie tej wizyty Ojca Świętego rozpracowywali. Ale to już będzie jego wola, czy on poda to do publicznej wiadomości, czy nie. Dzisiaj ojciec Sasiemski podał do publicznej wiadomości. Jeśli chodzi o Morela, to jest ponad moją skromną osobę. Ja jestem tylko dyrektorem oddziału IPN. Przede wszystkim jest to sprawa dla naszego rządu polskiego. To nie chodzi tylko o Morela, chodzi również o prokuratur Wolińską, której z tego co wiem już odebrano emeryturę. Tą bardzo wysoką, która wygodnie żyje w Londynie, a jest przecież odpowiedzialna za aresztowanie generała w 50 roku generała Augusta Fildorfa Nila. To tyle mogę powiedzieć.
I kolejny słuchacz jest na linii, bardzo prosimy. Halo.
Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No. Panie profesorze. Ja z panem profesorem rozmawiam?
Tak, pan jest już na antenie. Proszę zadać pytanie.
Więc jest takie pytanie i taką odpowiedź. Dopóki nie zbadamy, kto to jest pan Wałęsa?
Tylko, że no takie pytania to myślę, że trzeba by gdzieś, może nie na naszą audycję.
No ale może nie bójmy się też takich pytań. No bo jakbyśmy ukryli takie pytanie, proszę Państwa, no przecież pan Lech Wałęsa jest poważną osobą. On obiecał opublikować wszelki zasób archiwalny, który został, wszystkie dokumenty, które zostały zebrane na jego temat i
czekamy.
Czekamy i każdy będzie miał prawo oceny, co to za człowiek, kim był, co robił, czy dobrze robił, jakie ma zasługi, jakie inne złe rzeczy zrobił. O tak.
Halo, bardzo prosimy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony.
Tak, witamy. Szczęść Boże.
Tak, dzwoni Ryszard z Gniezna.
Witamy, panie Ryszardzie.
Po prostu ja chciałbym poruszyć temat, który pan profesor poruszył na temat pana Balcerowicza. bo to uważam, ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o niezależność Polski. Chodzi o politykę pieniężną i kursową, konkretnie o stopy procentowe. Chciałbym powiedzieć coś takiego, co pewnie pana zaszokuje. Nasze realne stopy procentowe są o 1300% wyższe od realnych stóp procentowych w strefie euro. Są to dane z maja. Polskie stopy procentowe wynoszą 3,3%, a w euro, w strefie euro wynoszą 0,25. No jak przy takich stopach, przecież to jest sabotaż i nikt tego nie porusza w radiu. No może coś pan by mi odpowiedział. Chodzi mi o to, żeby to nagłośnić.
No, wydaje mi się, że pan to nagłośnił. Jeżeli słuchają nas różni eksperci ekonomiści, to będą w stanie się wypowiedzieć na ten temat. Dla mnie jest to pytanie bardzo trudne, bo ja stopami procentowymi dzisiaj się po prostu nie zajmuję. Ja mogę dużo powiedzieć o stopach procentowych, które były na początku lat 90., bo to mnie interesowało i widziałem, jak te stopy procentowe działają na naszym rynku, jak biedni stają się biedniejsi, a bogaci coraz bogatsi.
Ale na ten temat wielokrotnie mówiono i cały czas rząd informuje, jaki ma kłopot z tą sprawą, jak apeluje do Centralnego Banku, by te stopy obniżyć. Halo, bardzo prosimy. Kolejny słuchacz jest na naszej...
Nie będzie popalony Jan Zwiesto-Ziemiary, ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do pana profesora mam takie pytanie.
Kto? A niech pan się przedstawi.
Jestem Andrzej z Raciborza.
Szczęść Boże, panie Szczęść Andrzej. Boże.
Chciałbym wiedzieć, mieszkaliśmy w 1956 roku 30 km od Raciborza na wsi i UB dowiedziało się, bo mój ojciec działał w tego wywiadzie Armii Krajowej. Dowiedzieli się, że nie wiem w jaki sposób od kogoś i dwa razy go strasznie ubili. Chorował raz, później drugi raz, a ponieważ się do tego nie przyznawał, i ciągle chciał, żeby powiedzieli mu kto i dlaczego, bo to jest nieprawda. I dali mu na jakiś czas spokój. A później akurat we wsi się pod szkołą przewrócił krzyż stary drewniany. Więc ojciec zrobił nowy krzyż na polecenie księdza, ponieważ skorzystał z materiałów z cukrowni, w której tam pracował. No to tak go ubili, że matka 3 miesiące nad nim ślęcała, bo nie chcieli go przyjąć do szpitala i później ledwie tego, ale już później chorował i zmarł za jakiś czas. I czy ja bym mógł, żeby z IPN-u dostać tam papiery, gdzie ja bym mógł się starać, kto to był i tak z tych ubeków, jak oni się nazywali?
Trzeba się udać do oddziału. Racibórz leży w województwie
śląskim,
do oddziału w Katowicach,
tak?
IPN-u i opowiedzieć o tym przypadku i na pewno archiwiści panu pomogą. Jak odszukać te dokumenty? A poza tym, no pytanie, jeżeli był tak katowany, jeżeli zachowali się świadkowie tych zdarzeń, to warto też zgłosić tę informację do prokuratorów Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu właśnie w Katowicach.
No byli świadkowie tam, bo to było we wsi. Część to tam było jeszcze zamieszkałych tych Niemców. Przyglądali się, bo to tego najpierw go na korytarzu w domu bili, a później przed domem jeszcze i do suki go wrzucali jak zwierzę, nie?
No i później... na pewno byli to młodzi jacyś ubowcy, prawda?
Tak, to
i dlatego
tacy...
koniecznie. Być może oni jeszcze żyją i właśnie warto
koniecznie
zgłaszać tego typu zbrodnie komunistyczne, zawiadomienia popełnieniu potencjalnej zbrodni komunistycznej do naszych prokuratorów, bo jak państwo nie będziecie zgłaszać, to nam będzie bardzo trudno ścigać tych zbrodniarzy komunistycznych.
Dlatego do IPN-u w Katowicach musi się pan zgłosić.
Żeby jakieś papiery znaleźli, tak. Dokumenty, bo tak to...
Przedstawią panu procedurę, jak to się odbywa, na pewno panu pomogą, bo tam są bardzo życzliwi archiwiści. Tak jak w Gdańsku i wszędzie w Polsce.
Dobrze, dziękuję.
Proszę. Szczęść Boże, panie Jezus. Na wieki wieków, amen. Halo, bardzo prosimy.
Tak, ja dzwonię z Toronto. Ja mam taką uwagę jedną do IPN-u, do pana profesora. Wydaje mi się, że często ludzie w Polsce nie rozumieją, dlaczego się teraz robi tą lustrację, że to jest niepotrzebne, że powinien się rząd skoncentrować na gospodarce. Ja uważam, że trzeba to ludziom tłumaczyć na konkretnych przykładach. Ja w 1992 roku, zaraz po tej nocy czerwcowej, byłem w Poznaniu i widziałem tam, że drogi remontuje, poznańskie drogi remontuje duże przedsiębiorstwo z Niemiec. Jeszcze pamiętam te maszyny, które mieli na tych drogach wystawione, to były maszyny z tymi NRD-owskimi jeszcze rejestracjami starymi. No, dla mnie to było szok, dlatego że w Polsce już wtedy było ogromne bezrobocie. Rozmawiałem z inżynierami, którzy mi mówili, że Niemcy mają starą technologię, przestarzałą, że jest to niepotrzebne wydawanie pieniędzy. Jako dziennikarz tygodnika Głos wtedy tutaj z Toronto byłem na konferencji prasowej i z premierem Pawlakiem rozmawiałem na ten temat. Próbowałem zainteresować tym, że musi tu być korupcja, że nie ma wytłumaczenia, dlaczego w kraju, gdzie jest ogromne bezrobocie, ściąga się kilkaset ludzi z Niemiec, z NRD, do takiego miasta jak Poznań i ci ludzie robią remonty dróg. Pan premier Pawlak obiecał mi wtedy wyjaśnić tę sytuację. Z tego co wiem, nie wyjaśniono nic, nikt nie został ukarany. Odpowiedzialny wtedy za ten kontrakt był wojewoda w Poznaniu. To jest jedna rzecz. Teraz mam drugie takie pytanie już bezpośrednio do pana profesora. Ja w 1982 roku salwowałem się ucieczką z Polski. Już byłem na statku jako nielegalny pasażer, na statku Batory. Kilka dni, chyba 4 dni i zostałem aresztowany na tym statku kilka godzin przed Londynem. O mojej obecności na tym statku wiedział tylko ksiądz. Podejrzewam, że zostałem zadenuncjowany przez tego księdza. Potem miałem sprawę w proces marynarki wojennej, przed sądem marynarki wojennej w Gdyni. Czy jest możliwość, ja przyjeżdżam do Polski na urlop teraz w sierpniu, czy jest możliwość dotarcia do akt i potwierdzenia tych moich podejrzeń, że zostałem zdemaskowany czy zadenuncjonowany przez księdza? Ja salwowałem się ucieczką między innymi dlatego, że prowadziłem badania naukowe w Londynie. W stanie wojennym tych badań nie mogłem kontynuować. Tak to się wszystko nieszczęśliwie skończyło. Dostałem wyrok. Siedziałem długi czas w więzieniu w Gdańsku, między innymi na Karolkowej 2. I to jest moje pytanie. Czy IPN ma dostęp do akt marynarki wojennej z okresu stanu wojennego? Prokurator Tomaszewski, pamiętam, prowadził moją sprawę.
Tak, znany prokurator.
Czy można to jakoś wyjaśnić? To wszystko, co chciałem powiedzieć z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. W pierwszej sprawie budowie, jeśli chodzi o budowę tej drogi, no to ja nic nie pomogę. Jeżeli premier Pawlak panu obiecał, być może słucha nas pan premier Pawlak, to się zobowiąże do udzielenia odpowiedzi publicznie, czy interweniował, czy nie interweniował. Jak interweniował, to jaki efekt tej interwencji był? Mówię tak bezpośrednio, dlatego że wtedy byłem posłem i bezpośrednio w ten sposób też z premierami rozmawiałem. A jeśli chodzi o drugą sprawę, to niedobrze, że tak od razu pan wskazuje osobę, która mogła donieść na pana. Pan niekoniecznie musi być to prawda, że to ksiądz doniósł. To trzeba sprawdzić. I jedyną metodą sprawdzenia, jak już pan będzie w Trójmieście i w Gdańsku, to ja serdecznie pana zapraszam na ulicę Polanki 124 w Gdańsku Oliwie. Bardzo łatwo się trafia do IPN-u i wtedy pobierze pan wniosek jako osoba pokrzywdzona i opisze pan tą całą sytuację i będziemy szukać dokumentów w naszych archiwach, które pana dotyczą i być może znajdziemy dokumenty, z których będzie wynikało, kto wtedy na pana doniósł. Ale to będzie wtedy wiedza dla pana i może się okazać, że to nie był ksiądz, tylko ktoś, kto pana przypadkowo na tym statku
zupełnie nieprawdopodobne
zobaczył to jest. I, I właśnie, to
że jedna osoba wiedziała, absolutnie, pan się przygotowywał, pan z kimś rozmawiał, pan rozmawiał z przyjaciółmi, z rodziną i to wiedziało bardzo dużo ludzi i aresztowano pana tak właśnie, to jest styl, ja czytałem parę rzeczy, że to jest styl UB, nie aresztowano czasem przed wejściem na statek, a czasem u celu,
także żeby tutaj jeszcze z oskarżeniami to pognębić. Trzeba bardzo ostrożnie, to trzeba być uczciwym.
Myślę, że troszeczkę pan zawęził, że tak powiem, grono tych, którzy przede wszystkim wiedzieli.
Ale zapraszamy pana serdecznie do Gdańska.
Dziękuję.
Dziękujemy za słowo. Pozdrawiamy. Halo. Prosimy bardzo.
Joanna, raz jeszcze ja bardzo przepraszam, że drugi raz zadzwoniłam, ale ja nie zapomniałam zapytać o rzecz bardzo istotną. Mianowicie taką. Ludźmi naszymi, tymi ludźmi naprawdę wielkimi patriotami, interesuje się na ogół wszyscy. I wiem, że na temat księdza Jerzego ma być kręcony jakiś film. Mnie interesuje taka sprawa. Czy w wypadku, powiedzmy, robienia czegoś, jakiejś rzeczy dokumentalnej o takim człowieku jak ksiądz Jerzy, ja mówię, że o takim człowieku, bo takich ludzi jest sporo, czy jest jakaś cenzura patriotyczna, polska, zdecydowana, która prześwietliłaby tych ludzi zabierających się do robienia filmu o księdzu Jerzym? Ja się bardzo niepokoję. Niepokoję o film, który ma powstać o księdzu Jerzym, ponieważ no, bycie na mszach świętych to jeszcze za mało, żeby pisać, żeby robić film o księdzu Jerzym. A poza tym te osoby, które mają robić o księdzu Jerzym film, one są też bardzo blisko z ludźmi właśnie, którzy nie są nadzwyczajnymi Polakami. Nie mogę mówić, bo nie mogę mówić, ale konkretnie, czy nie należałoby stworzyć jakiejś takiej, prawda, instytucji, która by trzymała rękę na polskich sprawach odnośnie dokumentacji dotyczących ludzi wielkich, wielkich Polaków, dobrych Polaków i szlachetnych ludzi, bo nam będą robić wszyscy usługi takie, że młodzież polska nigdy nie nauczy się prawdy o naszej historii. Może pan profesor lub ojciec coś już wiedzą na ten temat, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli powiedzą. Jeśli nie...
Ja jedno słowo, tak? Pani Janno, bo tak, to już wystarczy, bo czeka.
Tak, ja rozumiem.
Ogromna ilość się okazuje, tak, w kolejce telefonicznej.
Ale panie profesorze, to jest bardzo istotna rzecz.
Proszę panią, trzeba by walczyć o królową Jadwigę. Trzeba by walczyć tak o wielu świętych. Trzeba walczyć ojca Kordeckiego, o samą Jasną Górę. Pani na bieżąco śledziła i śledzi, tak, to, co pisze Gazeta Wyborcza,
tak,
jak pisano o ojcu Kordeckim, jak się pisało o Jasnej Górze. Ostatnio czytałem, nie powiem, tak, żeby nie było tutaj deprecjacji.
Nie możemy nazwiskami operować.
Nie, tylko tak mówię, jakie argumenty, że właściwie Jasna Góra była maleńkim jakimś czymś, myśmy zrobili, dopisali do dopiero taką historię. Nie ma na to siły. Nie ma na to siły.
Ale może pomyśleć. Ale może pomyśleć. Ktoś się musi nas bać po prostu.
Tak. Teraz oddajmy głos naszemu gościowi. Krótko.
To jest krótko i konkretnie. Tak. Ja nie widzę możliwości prawnej, która by ograniczała, tak, która by mogła wprowadzić taką cezurę, powiedzmy, w stosunku
takiego,
do tych filmowców. Proszę pani, zazwyczaj filmy dokumentalne realizują dziennikarze. Nowa ta ustawa, która ma wszystkie dokumenty ujawnić, jeśli chodzi również o dziennikarzy, sprawi, że jeśli jakiś dziennikarz będzie zaangażowany w ten film, to pani zajrzy w internet i zobaczy, czy ten dziennikarz jakiego typu dokumenty bezpieka zebrała na jego temat.
Bo chcę panu tylko powiedzieć taką rzecz. Zrobił film uczciwy człowiek, bardzo wielki patriota, no i reżyserka. Cisza. Ten film się nigdzie nie pokazał.
No ale, tak, ale tu my
nie
mamy
wpływu. A w tej chwili robi ktoś film
No tak.
Ale... Dziękujemy pani Anno.
Ale aha, chciałem dodać, jeśli chodzi o filmy, krótko zupełnie. Tak. My jako oddział gdański już dwa filmy zrealizowaliśmy dokumentalne, tak. Puszczamy je na dyskach i rozsyłamy po szkołach, żeby młodzież się uczyła właśnie, co to była bezpieka, UB, jakie metody stosowali, bo tego po prostu my już nie pamiętamy, a młodzież to w ogóle z lekcji historii nie zapamięta, bo musi przede wszystkim to widzieć.
Do księdza Jerzego pchali się różni ludzie, a wypychali prawdziwych Polaków.
Tak, pani Jano, ale dziękujemy już. Dziękuję. Kogoś jeszcze dopuścimy do słowa. Jest godzina 22:59. W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Gościmy pana Edmunda Krasowskiego, dyrektora oddziału IPN w Gdańsku. Halo?
Szczęść Boże, mam pytanie do pana dyrektora.
Prosimy.
Panie dyrektorze, w ubiegłym roku w programie telewizyjnym Warto Rozmawiać, prowadzonym przez pana Pospieszalskiego, wystąpił pan profesor dr Andrzej Nowak z Krakowa, redaktor naczelny Arkanu. I pan profesor wtedy ujawnił fakt, iż z jego wydawnictwa dyrekcja, czy dyrektor IPN w Gdańsku wycofał opracowanie naukowe tegoż IPN-u, jednego z pracowników, dotyczące konkretnie tak zwanej teczki Bolka. Czy tą osobą, która to wycofała z redakcji Arkanu był pan, panie dyrektorze, czy pan ewentualnie liczy na to, że pan Lech Wałęsa w przystępie dobrego humoru ujawni swoją teczkę, bo on tej teczki ujawnić nie musi w tej chwili. Natomiast opracowanie naukowe, to pan profesor Nowak powiedział, po prostu zostało wycofane, co stwierdził z przykrością. I czy tutaj to pan w jakiś sposób był związany z tą sprawą?
Tak, niech się pan jeszcze przedstawi i już przechodzimy do odpowiedzi. Halo?
Odpowiadam na to bolesne dla mnie zdarzenie. Ja jestem za wolnością badań naukowych i nikt nikomu, jeśli chodzi o naszych badaczy, historyków, naukowców, niczego nie może zabronić. Tak się składa, proszę pana, że ja też jestem dziennikarzem. Nauczyłem się dziennikarstwa, mam zawieszoną póki co legitymację dziennikarską i jest taka zasada. Jeżeli coś mówię o kimś, coś zarzucam komuś, to najpierw się pytam tej osoby, czy to jest prawda. Pan redaktor naczelny Arkan, w których zresztą publikowałem w 96 roku bardzo ważny artykuł dotyczący właśnie sprawy swobodnej żeglugi przez Cieśninę Pilawską, nie raczył do mnie zadzwonić i nie zapytać się, czy to prawda, że komukolwiek zabroniłem cokolwiek publikować, bo był usłyszał odpowiedź, że absolutnie jest to nieprawda. To tyle mogę powiedzieć.
Dziękujemy.
Żeby była Polską, śpiewałem przed laty i już nie ucieknę od tego tematu. Nieomal codziennie ktoś w zadumie pyta, czy to już na pewno ta Rzeczpospolita. Polska naszych marzeń, kraj radosnych snów, zgiełku dni i zdarzeń nam rozkwitnie znów. Mądra i szlachetna, jak najlepszy wiersz, jak legenda święta z głębi naszych serc. Smętna rzeczywistość skrzeczy jak ropucha, jak nie stracić twarzy, nie utracić ducha. Zamęt w biednych głowach, pomieszanie pojęć, czy tu coś dobrego zdoła się wyłonić. Polska naszych marzeń, kraj radosnych snów. W zgiełku dni zdarzeń, tam rozkwitnie znów. Mądra i szlachetna, jak najlepszy wiesz, jak legenda święta z głębi naszych serc. Z Bożego wyroku, przez ironię losu, szaleństwo historii, zagadkę kosmosu, czasu wygranego, okazja dziejowa, nie musimy walczyć, możemy budować. Polska naszych marzeń, kraj radosnych snów. Z kiełku dni i zdarzeń nam rozkwitnie znów. Mądra i szlachetna, jak najlepszy wiesz, jak legenda święta z głębi naszych serc. Polska naszych marzeń, dobry, piękny dom. I my, lokatorzy, swą zajęć i grom. Czasem nas ogarnia nieprzyjemny lęk, że z tych naszych marzeń przetrwa tylko zgiełk.
Godzina 23, minut 6, w Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Gościem tych rozmów jest pan Edmund Krasowski, dyrektor oddziału IPN w Gdańsku. Halo, prosimy kolejnego słuchacza.
Szczęść Boże, tutaj ksiądz Józef, już na antenie jestem, tak?
Szczęść Boże, tak, witamy księdza Józefie.
Tak, ksiądz Józef z Ostrowa Wielkopolskiego. Po 13 latach walki z IPN-em otrzymałem zezwolenie do wglądu do moich teczek. Dokładnie 13 lipca obecnego roku. Niestety te dokumenty, kart było tam chyba kilkaset, imiona, nazwiska, adresy zamazane. Oszczerstw bardzo dużo tam jest. I dlaczego w ten sposób się udostępnia? I taka metoda IPN-u, moim zdaniem, jest to obrona zbrodniarzy ubeckich i esbeckich. IPN w jakiś sposób dzisiaj nie jest komisją badania zbrodni, tylko jest komisją obrony zbrodniarzy i tych wszystkich oszustów. Mnie chodzi teraz pytanie. Te oszczerstwa, które tam są napisane, które tylko w kserokopiach to otrzymałem. No oryginałów nie chcą mi pokazać.
Do oryginałów ma prawo ksiądz dotrzeć.
Kiedy mi nie umożliwiono, tylko takie kserokopie, czyli z tego wniosek, że coś nie w porządku.
No, trzeba to wyjaśnić po prostu na miejscu w oddziale poznańskim, bo to oddział poznański, prawda?
Nie, to dokładnie Wrocław.
A, Wrocław.
I tam byłem we więzieniu za czasów stalinowskich, a więc jestem i pokrzywdzonym, i tu takie cyrki wyprawia IPN. Więc konkretnie mi chodzi tylko o to, te oszczerstwa, które tam są, czy będę mógł mieć udostępnione nazwiska, kto, żebym to po prostu mógł do sądu się odnieść. To przechodzę może na radio i proszę jakoś to wszystko mi wytłumaczyć.
Nie wiem, kiedy ksiądz otrzymał te swoje kserokopie archiwalii, ale na dziś procedura jest taka, że każda osoba pokrzywdzona ma prawo zajrzeć do oryginałów. Może sobie prowadzić również notatki, a jeśli o kserokopię, to faktycznie nazwiska osób trzecich i funkcjonariuszy się zaczernia. Jeśli chodzi o funkcjonariuszy, którzy tam występują, to nadaje im się stosowne liczby, cyferki i później ksiądz może wystąpić o odtajnienie, o ujawnienie nazwisk tych funkcjonariuszy czy też tajnych współpracowników, ale oni nie są już zaczerniani, ich pseudonimy, i w formie specjalnej noty otrzyma pan i otrzyma ksiądz nazwiska i różne dane osobowe tych funkcjonariuszy i tajnych współpracowników.
Dziękujemy. I kolejny słuchacz do nas się dodzwonił. Halo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochylony z Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię Ryszard z Warszawy.
Witamy Pana.
Chciałem zapytać, chciałem tak podkreślić, że jednym z ważnych powodów, dla którego trwa lustracja, jest uniemożliwienie tej walki na teczki, czy walki aktami i szantażowanie osób, które mają swoje akta w teczkach i których publikacji mogą się bać. Chciałem się zapytać, czy IPN również zajmuje się wyjawnianiem kulisów tej walki, czyli wykorzystywania teczek do prób do naciskania na polityków, na osoby znane publicznie.
Nie, my nie zajmujemy się takimi sprawami, bo nie ma takiego zapisu w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej.
A czy ktoś się tym ustawowo zajmuje?
Jeżeli ktoś nielegalnie posiada różnego rodzaju dokumenty, tak zwane teczkowe, o których pan mówi, to z urzędu ścigać powinien takie osoby prokurator.
Czyli sama ta działalność nie podlega wyjawnianiu przez IPN, ale
chyba, że się dowiadujemy, że ktoś posiada tego typu dokumenty i jeżeli mamy taką wiedzę, to też kierujemy do prokuratury powszechnej o ściganie. Bo obowiązkiem każdego, który posiadał archiwalia wytworzone przez służby specjalne do 90 roku, było przekazanie tych dokumentów do Instytutu Pamięci Narodowej.
Ja myślę, że szkoda bardzo i warto by dołączyć tą część, to o czym mówimy w tej chwili, do pola działania IPN-u, gdyż to jest w zasadzie sama kwintesencja. No, chodzi, to jest jeden z głównych powodów, które przyświecają w ogóle samej idei ujawniania akt. Uniemożliwić szantażowanie tych, którzy są w tych aktach zapisani, uniemożliwienie szantażowania ich tymi aktami, a tego do tych prób szantażowania dochodzi i prawdopodobnie będą one nadal kontynuowane. Szkoda, że nie zajmuje się tym IPN. Dziękuję, ja chciałem tylko tyle powiedzieć.
Dlatego następuje zmiana ustaw o IPN-ie i szerokie otwarcie, pełne otwarcie akt IPN-owskich dla opinii publicznej.
Które ma uniemożliwić podobny
tego
szantaż.
Typu szantaż, tak.
Halo, mamy kolejnego słuchacza wśród nas. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica, Andrzej z Berlina się kłania.
Witamy, panie Andrzeju.
Cóż, ja mam akurat w IPN-ie w Gdańsku, bo jestem gdańszczaninem urodzonym. Mam papiery, byłem dosłownie miesiąc temu, niecały miesiąc, 3 tygodnie temu w IPN-ie. I sprawa ciągnie się od grudnia, ale to już pomijmy to wszystko, bo po prostu troszeczkę niekompetencji jest tam jednoznacznych. Mówię bardzo delikatnie. Chciałbym powiedzieć jedno. Co powiedziałby nasz gość programu, gdyby pod jego imieniem i nazwiskiem ukazał się na jakiejś tam liście czy tam Macierewicza, czy na Wilcztajna, czy Niziołowskiego, Nizińskiego, obojętnie, jakakolwiek lista by nie była opublikowana. Jest Jan Kowalski, szpieg, bez pieki, zdrajca, bez ani przynależności, gdzie on jest, z jakiego miasta, ani kiedy się urodził, ani czy taki, ani czy śmaki. Jak tak można? Tylko za samo ogłoszenie takiej listy, według mnie, IPN powinien tego pana, który to opublikował, przepraszam, ale to w tej chwili jest pan Macierewicz, który opublikuje takie listy, to powinien IPN wkroczyć i powiedzieć, przepraszam, ale tu jest gwałt na dobrym imieniu człowieka. Bo Jan Kowalski nie jest szpiegiem. Jan Kowalski nie jest zdrajcą. Jest tylko jeden Jan Kowalski spośród 12 milionów zdrajców. I trzeba mu dodać, gdzie się urodził i skąd przyszedł. To jest pierwszy mój bardzo poważny problem. Drugi problem polega na tym, że kiedy chciałem tylko spytać o samą tylko drobną sprawę, dlaczego Jedwabne? Przecież Jedwabne ma swoją przeszłość. Ten sposób mordowania ludzi przyszedł do nas skądś. I teraz jest pytanie. Przecież nie z Polski. Polska nie ma w historii czegoś takiego, żeby kogoś zamykać i palić. To jest związane z dzisiejszym tematem, bardzo poważnie. Podnoszę tutaj Garde Legen pod Magdeburgiem. Taka mała miejscowość. W przeddzień wyzwolenia przez wojska amerykańskie spalonych zostało ponad 1000 ludzi, z czego ponad 800 Polaków. Interweniowałem już od 3 lat na wszystkie możliwe adresy i sposoby, żeby Garde Legen postawić wszystkim naprzeciwko Jedwabnemu. Bo to jest argument ostateczny. Tam spalono ludzi, Polaków, a proszę mi pokazać, kto o tym dzisiaj wie. A kto to robił? Wszyscy. Od SS-mana po najprostszą służkę gdzieś tam. Wszyscy byli gotowi do czynu. Ksiądz profesor, przepraszam, nie ksiądz, tylko profesor Bender to opisał kiedyś w niedzieli, ale do dzisiaj nie ma żadnego echa. To jest taki argument przeciwko panu profesorowi, przepraszam w cudzysłowie, Grossowi. Przecież jednoznaczny. W czyjej to jest tradycji palić ludzi w stodołach? W czyjej to jest tradycji strzelać do nich? Zbierać się i rozstrzeliwać tylko dlatego, że żyją bogobojnie. Ja przepraszam, że trochę za długo mówię, ale jeżeli IPN chce urosnąć do rangi swojego istnienia, jakby to zaistnienia, posługi swojej, to takie sygnały, na przykład jak mój. Ja byłem delegatem na pierwszy zjazd regionu gdańskiego, gdzie było wszystko omawiane. Począwszy od, co to jest demokracja, cokolwiek jest. Byłem od pierwszej do ostatniej minuty. Nigdy nie przepuściłem niczego. Między innymi jednym z gości mojego podróżowania z Gdańska do Gdyni, do Teatru Muzycznego, był pan Jerzy Milewski. Proszę spojrzeć, kim on jest dzisiaj. A już wtedy pięści mi się zaciskały, kiedy słyszałem, co on gada. Ja go nie znałem. Nie miałem pojęcia, z kim mam do czynienia. I co róż mam tylko i wyłącznie do czynienia z ludźmi, którzy gadają jedno, a robią drugie. Czego byśmy w najgorszych i najczarniejszych snach nie przypuszczali. Mam tylko jedno. Czytam codziennie psalm. Chociaż jeden. I usta, które plamią się kłamstwem w wielu psalmach, a zwłaszcza w 30, chyba pierwszym i 63, są jednoznacznie nastawione do tego, aby wreszcie zamilkły. Przepraszam i
dziękujemy, panie Andrzeju.
najszczerszego serca proszę. Niech wszyscy, którzy biorą na swoje ramiona imię Polski, Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej, niech zrozumieją, jeśli kłamią, to lepiej im jest koło młyńskie do szyi uczepić. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Andrzeju. Bardzo proszę.
Ja tylko stosunkuję się do tej kwestii tych list. Właśnie po to jest zmiana ustawy o IPN-ie i likwidacja właśnie lustracji w formie, która do tej pory obowiązuje, żeby już nikt nie wykradał z IPN-u szczątkowych list, gdzie podaje się szczątkowe dane, gdzie Jan Kowalski, nie wiadomo, czy to jest ten Jan Kowalski, czy ten drugi Jan Kowalski. I dlatego posłowie dokonują takiej zmiany. A zapewniam pana Andrzeja, że archiwiści w Gdańsku są bardzo kompetentni, kulturalni, zawsze wysłuchują do końca każdego interesanta. Jeżeli w grudniu pan złożył, no właśnie, dlaczego dopiero w grudniu? Mieliśmy falę, olbrzymią falę wniosków i po prostu tymi siłami, którymi do tej pory dysponowaliśmy, nie przerabialiśmy tych wszystkich wniosków, ale ostatnio zwiększyło się u nas zatrudnienie, nastały lepsze czasy dla IPN, no i mam nadzieję, że wkrótce pana wniosek będzie zrealizowany.
I mamy o godzinie 23:20 jeszcze słuchacza, który z nami chciał wymienić zdanie, myśli. Bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie powołanie Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, z ojcem rozmawiam, tak?
Tak, i z panem dyrektorem oddziału IPN w Gdańsku.
Tak.
Proszę się przedstawić.
Ja dzwonię z południa Polski, mam na imię Wojciech, dzwonię dokładnie ze Zabrza. I jeżeli można zabrać głos w tej sprawie, to mam tylko takie dwie uwagi. Po pierwsze, ja uważam, że nasz rząd bardzo dobrze rozgrywa politycznie walkę z tak zwaną byłą komuną. To jest po pierwsze. A po drugie, no, ja już teraz kiedyś mówiłem, prawda, że tak się walczy z wrogiem, jak wróg pozwala. I ja uważam, że tutaj nie widać żadnej ani nienawiści, ani chęci zemsty, tylko po prostu poznania prawdy i sprawiedliwości. A wiadomo, że czasami do sprawiedliwości trzeba dużo cierpliwości i zrozumienia. I tylko to chciałem powiedzieć.
Dziękujemy panie za ten łagodzący głos.
Bardzo dobre słowa.
I kolejny słuchacz zgłosi się również za chwilę na naszą antenę i chcemy go bardzo miło przywitać. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Jestem na antenie?
Tak.
Ja mam takie pytanie.
Ale
jedno.
Kto może?
Ryszard z Mazowsza.
Witamy.
Ja miałem szczęście prowadzić zebranie tak zwanych represjonowanych w stanie wojennym. I pana Krasowskiego wybraliśmy jako prezesa. Nic się nie działo przez pół roku. I później zapytałem działaczy, którzy są w zarządzie, co się dzieje. Odpowiedzieli mi, że pan Krasowski znalazł fuchę, czyli został w IPN-ie. Ale nic nie powiedział, nic nie załatwił i po prostu do dzisiaj sprawa, którą się podjął, leży. I to jest wszystko.
Tylko nie wiemy, gdzie to było i co i o co.
Sprawa jest prosta. Faktycznie w Polsce funkcjonują stowarzyszenia osób represjonowanych w różnych regionach Solidarności. Ta współpraca tych stowarzyszeń z władzami Solidarności różnie się układa i podjęliśmy taką inicjatywę wtedy na takim ogólnokrajowym zebraniu tych stowarzyszeń, żeby ta współpraca była ściślejsza i wywrzeć pewien nacisk na zarządach regionów, aby oni z kolei naciskali na posłów, by zmienić ustawę o kombatantach i osoby represjonowane w sposób honorowy były otrzymały jakieś zaświadczenia, chodzi tu zasiłki, chodzi tu o osoby, które siedziały w więzieniach, które z powodu represji straciły na zdrowiu, ale faktycznie po pół roku poproszono mnie, żebym został dyrektorem oddziału IPN w Gdańsku. Tą zgodę wyraziłem, a dalsze obowiązki, dalsze reprezentowanie przejęli inni koledzy i ja już za tych kolegów nie odpowiadam niestety.
Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy. Halo.
To ja?
Tak, panią tak? Prosimy.
Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć, że mówicie sporo o patriotyzmie, ale...
A kto do nas mówi?
Mówi Anna.
Anna.
Ale z tym patriotyzmem...
To wszystkiego dobrego na imieniny, pani Anna.
To tak nie za bardzo, bo wy w pierwszym rzędzie służycie Watykanowi, a w drugim rzędzie ojczyźnie. Była teraz mowa o krzyżakach, to przemilczaliście sprawę, ponieważ to zakon był watykański i nic o tym nie powiedzieliście, że Polska...
W ogóle nie podjęliśmy, pani Anno, takiego tematu, ale w przyszłości, kto wie czy nie, a pani ma dzisiaj imieniny, pani Anno. Wszystkiego dobrego chcieliśmy powiedzieć z okazji imienin i w ogóle nie podejmowaliśmy takich tematów. Gdyby Watykan był jakimś korporacją czy jakimś państwem, to by mogła nam pani tak powiedzieć czy zarzucić, a później Polsce. Nie, myślę, że troszeczkę uprościliśmy wspólnie całą sprawę. Pozdrawiamy panią. Godzina 23:26. Nasze rozmowy niedokończone dobiegły końca. Wytyczyliśmy sobie, czy zakreśliliśmy sobie temat niezależność Polski przede wszystkim. Mówiliśmy o różnych formach zależności, niezależności, o wolności, ale zwyciężyły sprawy ludzkie, te konkretne, te, które do żywego niektórzy w swoim życiu musieli doświadczyć, bardzo bolesne i trudne, związane z życiem w takiej rzeczywistości, jaka była w latach 45-89, a nawet i później, jak się okazuje. Gościem naszym był pan dyrektor Edmund Krasowski, dyrektor oddziału IPN-u w Gdańsku. Wszystkim, którzy połączyli się z nami, którzy byli razem z nami podczas tych rozmów niedokończonych, bardzo dziękujemy. A z wszystkich słuchaczy z serca pozdrawiamy. Pan Edmund Krasowski, dyrektor IPN-u w Gdańsku, jeszcze podsumuje w paru zdaniach nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie.
I dziękuję serdecznie wszystkim słuchaczom za te telefony. One pokazują, jak wielkie zainteresowanie rzeczywistością w Polsce i tą nieodległą przeszłością. I one są dowodem na to, ile jeszcze nas pracy czeka. Pracy, która będzie nas oczyszczała, która sprawi, że tej goryczy w przyszłości będzie mniej niż u których radiosłuchaczy, którzy do nas dzwonili, bo się okazuje, że to jest efektem również niedoinformowania. I także dużo pracy nas czeka i wierzę, że ta nowa ustawa, która pokaże opinii publicznej cały zasób archiwalny IPN-u, będzie początkiem oczyszczania atmosfery w Polsce. Nie będzie już pomówień, nie będzie krzywdzenia drugich osób, dlatego że ktoś coś usłyszał, tylko będzie to oparte na prawdzie.
Dziękujemy panu Edmundowi Krasowskiemu, dyrektorowi oddziału IPN w Gdańsku, za dzisiejsze spotkanie. Spotkanie także w pierwszej części transmitowane przez telewizję Trwam. I jeszcze raz dziękujemy naszym drogim radiosłuchaczom za wierność w słuchaniu naszych audycji.